Rozdział 38. Rozwiązanie spółki. Nie ostygłem w zamiarze odnoszącym się do posiedzeń parlamentarnych. Owszem, kułem żelazo na gorąco, pracując z prawdziwym, godnym podziwu wytrwaniem. Nabyłem za cenę 6 pensów praktyczną metodę stenografii i zatopiłem się w badaniu jej tajemnic, które mnie po kilku tygodniach doprowadziły do zupełnego zamętu myśli. Kropki, centki, pałeczki oznaczające raz to, drugi raz tamto, znaczenia zygzaków, wirowały mi w myśli na jawie i we śnie. Gdym się już przedarł przez te zawikłania i opanował alfabet przypominający przybytek egipskich tajemnic, zjawiały się orszaki nowych trudności w postaci tak zwanych znamion, najarbitralniejszych, z jakimi kiedy bądź spotkać mi się zdarzyło. Czegoś w rodzaju szczątków pajęczyny, znamionujących wyczekiwanie, a czegoś na kształt gwiazdy niepowodzenie. Gdy mi się wreszcie udało zapamiętać i te szczegóły, dostrzegłem, żem zapomniał wszystkiego, czego się przedtem tak pracowicie wyuczyłem. A rozpoczynając znów od początku, zapominałem dalszego ciągu i tak dalej, i tak dalej. Doprowadzało to mnie do rozpaczy. Zupełnie bym też upadł na duchu, gdyby mi Dora nie była kotwicą na wzburzonym i trudności pełnym morzu żywota. Każdy krok naprzód zbliżał mnie do niej. Posuwałem się tedy odważnie, wytrwale i po 3 czy 4 miesiącach rozpaczliwej walki spróbowałem sił swoich w Izbie Gmin na odezwie głośnego mówcy. Czy potrzebuję mówić, że mówca wyprzedzał mój ołówek, pozostawiając mnie w przekonaniu, żem stracił czas na darmo? Próżno. Nie poradziłbym z tym sobie. Mierzyłem za wysoko. Uciekłem się do Treadlesa i ten wniósł projekt dyktowania mi przemówień, stosując się do niewprawnego mego ołówka. Z wdzięcznością przyjąłem przyjazną tę usługę i odtąd co wieczór, po powrocie z Commons, otwieraliśmy przy Buckingham Street w szczupłej izdebce parlamentarne narady. Gdyby to wszędzie podobne być mogły parlamenty, ciotka i pan Dick stosownie do potrzeby przedstawiali rząd lub opozycję, a Traddles przy pomocy sporego tomu przeróżnych mów grzmiał przeciw nim, w proch ich rozbijał. Stół przedstawiał mównicę, palcem przytrzymując stronicę księgi, drugą podnosząc rękę, Traddles na przemiany Pitt, Fox, Sheridan, Burke, Lord Castlereagh, wicehrabia Sidmouth lub Canning rzucał najstraszniejsze oskarżenia przeciw ciotce i panu Dickowi. Siedząc opodal z kajetem w ręku, starałem się dogonić jego słowa. Ciotka podobna bywała do samego kanclerza, tak z powagi, jak z krótkich wykrzykników. Och, nie, tak! Które stosowały się do tego, co słyszała i które pan Dick powtarzał niechybnie i natychmiast. Na biednego pana Dicka spadały takie oskarżenia, takie odpowiedzialności, że czasem wyglądał na przerażonego, jak gdyby istotnie knuł spiski przeciw narodowym swobodom, angielską naruszał konstytucję i gotował ojczyźnie zgubę. Nieraz bijąca dopiero północ i dopalające się w lichtarzach świece przerywały gorące te parlamentarne debaty, a rezultatem ich była wprawa moja. Mogłem już doganiać mowę Treadlesa i spocząłbym na laurach, gdyby nie to, że chcąc odczytać z trudem takim zebrane notatki, znalazłem się wobec nieprzeniknionych zagmatwań. Było to zupełnie tak, jak gdybym pracowicie i wiernie skopiował był chińskie napisy z pudeł do herbaty lub połyskujące złotem etykiety na zielonych i czerwonych butlach aptekarskich. Nie było rady. Raz jeszcze trzeba było rozpocząć wszystko od samego początku. I rozpocząłem na nowo, wszelkich dokładając starań, by zrozumieć i zapamiętać. Nie zaniedbywałem przy tym ani kancelarii, ani commons, i pracowałem, że pospolitego użyję porównania, jak koń pocztowy. Pewnego dnia, udając się o zwykłej porze do Commons, zastałem pana Spenlow u wnijścia. Wyglądał niezwykle poważnie i mówił coś sam do siebie, ponieważ zwykł był uskarżać się na bóle głowy. Krótką miał szyję i zapracowywał się moim zdaniem. Przeląkłem się, czy nie zachorował czasem. Szybko rozproszył mój niepokój. Zamiast odpowiedzieć ze zwykłą sobie uprzejmością na me powitanie, chłodnym zmierzył mnie okiem, prosząc z sobą do pobliskiej kawiarni, jak raz naprzeciw Commons, pod arkadą cmentarza świętego Pawła. Udałem się za nim zmieszany, przestraszony niemal. W wąskim przejściu szedł pierwszy i zauważyłem, że niepokojąco jakoś pochylał na ramię głowę. Miał, żeby się domyślać, co zachodziło pomiędzy mną a Dorą? Jeślibym już nawet nie domyślał się tego, idąc za nim do kawiarni, uderzyłoby to mnie jako fakt niezbity z chwilą, w której w osobnym gabinecie ujrzałem pannę Mardstone we własnej osobie wśród tac, na których spoczywały cytryny oraz kilku drewnianych pudeł pełnych widelców i noży. Panna Mardstone podała mi sztywno końce palców. Pan Spenlow zamknął drzwi gabinetu, wskazał mi krzesło, sam zaś stanął plecami obrócony do ognia. Niech pani z łaski swej pokaże panu Copperfieldowi to, co się znajduje w woreczku pani. Przemówił wreszcie. Woreczek ów, nieodstępny towarzysz panny Mardstone, pozostał mi pamiętnym z moich dziecinnych lat. Otwierał się i zamykał, niby gotowa kąsać paszcza. Panna Mardstone, otwierając usta, wręczyła mi ostatni mój, zapewnieniem niezmiennego przywiązania, zakończony list do Dory. Wnoszę, że to pańskie pismo, odezwał się pan Spenlow. Zarumieniłem się po uszy i nie swoim głosem odpowiedziałem: tak, panie, moje. Nie mylę się też. Ciągnął pan Spenlow, wskazując całą paczkę listów, które panna Mardstone wyciągnęła z woreczka, sądząc, że i to wyszło spod pańskiego pióra. Ze ściśniętym sercem wziąłem paczkę z rąk panny Mardstone, spoglądając na nagłówki listów. Brzmiały one: najdroższa moja Doro, aniele mój, ukochana i jedyna. Rumieniąc się pod badawczym wzrokiem pana Spenlow, twierdząco skłonić musiałem głowę. Nie trzeba, ślicznie dziękuję panu, rzekł pan Spenlow skinieniem ręki, odsuwając podawaną mu przeze mnie korespondencję. Nie trzeba. Nie chcę pozbawiać pana tego. I cóż, panno Mardstone? Słodkie to stworzenie oderwało wzrok od pokrywającego podłogę dywanu, przemawiając ze złośliwym namaszczeniem. Muszę wyznać, że od pewnego już czasu śledziłam stosunek panny Spenlow do pana Copperfielda. Powzięłam pewne podejrzenia zaraz przy pierwszym ich z sobą spotkaniu. Nieprzyjemne wywarło ono na mnie wrażenie, a przewrotność natury ludzkiej bywa tak... Prosiłbym panią, panno Mardstone, przerwał pan Spenlow, o ograniczenie się do faktów. Do samych faktów. Panna Mardstone spuściła oczy, wstrząsnęła z niezadowoleniem głową i sztywniając bardziej jeszcze, ciągnęła oschle. Skoro mam się ograniczać, jak pan tego sobie życzy, do faktów, uczynię to, ile się da najzwięźlej, jeśli się to tak panu podoba. Powzięłam tedy, jakem to powiedziała, podejrzenia pewne co do wzajemnego stosunku panny Spenlow i pana Copperfielda. I niejednokrotnie usiłowałam podejrzenia te sprawdzić, opierając je na pozytywnych danych. Nie wspominałam nic o tym przed ojcem panny Spenlow, wiedząc, jak w podobnych razach nakazywane przez obowiązek ostrzeżenia z niedowierzaniem bywają zwykle przyjmowane. Pan Spenlow zdawał się wystraszony powagą i surowym spojrzeniem mówiącej. Starał się ją rozbroić łagodnym skinieniem ręki. Po powrocie moim do Norwood, po niebytności spowodowanej małżeństwem mego brata, ciągnęła dalej, i po powrocie do domu panny Spenlow, która w czasie mej nieobecności bawiła u przyjaciółki swej, panny Mills, zauważyłam pewne zmiany w zachowaniu się panny Spenlow. Zmiany te zaostrzyły uprzednie me podejrzenia. Podwoiłam uwagę. Biedna, biedna moja Doro, jagnie pod smoczą opieką. I dopiero, kończyła, wczoraj wieczorem udało mi się pochwycić dowody. Dziwiła mnie mnogość otrzymywanych przez pannę Spenlow od panny Mills listów. Korespondencja wydawała mi się zażywa, że się jednak zawiązała i trwała z upoważnienia ojca. Tu nastąpiło nowe skinienie głową w stronę pana Spenlow. Nie moją było rzeczą mieszać się w to czynnie. Jeśli mi już nie wolno nadmieniać o nieprawości natury ludzkiej, to co najmniej pozwolę sobie zauważyć niestosowność, podobnie ślepego zaufania. Pan Spenlow skłonił tylko głowę. Wczoraj zatem wieczorem po herbacie dostrzegłam jakieś papiery, które Jeep szarpał i włóczył po posadzce. Co to za papiery? Spytałam Dorę. Panna Spenlow spiesznie obmacała swe kieszenie, krzyknęła i rzuciła się na Jeepa. Pozwól, kochanie, zauważyłam, uprzedzając ją. Och, niegodziwy szpicu, tyżeś naważył całej tej biedy. Panna Spenlow, ciągnęła panna Murdstone, usiłowała przejednać mnie przymilaniem się, pocałunkami, podarkami, klejnocikami. Jeep wlazł w sam kąt, pod kanapę, skąd go zaledwie szczypce od kominka wyprzeć zdołały. I wówczas jeszcze nie chciał wypuścić z zębów papieru. Warczał. A gdy porwałam za papier, narażając się na pokąsanie, zawisł formalnie w powietrzu. Postawiłam naturalnie na swoim, a widząc w czym rzecz, wymogłam na pannie Spenlow wydanie całej korespondencji. Zamilkła, zawierając jednocześnie woreczek i usta. Można ją było złamać, ale zgiąć nigdy. Słyszałeś pan, co mówiła dopiero co panna Murdstone? Spytał, zwracając się do mnie pan Spenlow. Cóż pan na to? Obraz mojej ukochanej we łzach i niepokoju przez całą noc, samotnej, wystraszonej, skrzywdzonej, błagającej tę wiedźmę, chcącej ją przejednać pieszczotami, pocałunkami i podarkami, rozdzierał mi serce. Nie wiedziałem, co począć, usiłując zapanować nad wzruszeniem. To chyba odpowiedzieć mogę, począłem, że jeśli jest w tym wina, to moja tylko. A Dora, panna Spenlow, przerwał mi surowo jej ojciec. Uległa jedynie prośbom i namowom moim. Ciągnąłem, połknąwszy, gorzką nauczkę. Ja to błagałem ją o tajemnicę, czego obecnie wybaczyć sobie nie mogę. Trudno istotnie pochwalić pana, począł pan Spenlow, przechadzając się tam i z powrotem po gabinecie. Trudno. Postąpiłeś pan niegodnie. Nadużyłeś mego zaufania. Przyjmując dżentelmena, mniejsza z tym, czy 19, czy 29, czy 39-letniego, dałem mu dowód zaufania. Nadużycie to jest czynem niegodnym, panie Coverfield. Wiem to i czuję, odrzekłem, lecz zamiaru tego nie miałem. Zapewnić o tym pana mogę szczerze, sumiennie, pod słowem honoru. Pokochałem pannę Spenlow. Ba, głupstwo, przerwał pan Spenlow, czerwieniejąc cały. Upraszam pana, panie Copperfield, abyś o tym nie wspominał przede mną. Jakże i czym zdołam się tedy wytłumaczyć? Spytałem z całą pokorą. Nie tłumaczy to pana bynajmniej, rzekł stając przed kominkiem. Czy policzyłeś pan swoje i mojej córki lata? Czy pomyślałeś o tym, na jaką nazwę zasługuje podkopywanie istniejącego pomiędzy córką a ojcem zaufania? Czy pomyślałeś o stanowisku, jakie córka moja zajmuje, o tym, jakie być mogą moje zamiary względem jej przyszłości? Czy zastanowiłeś się pan nad tym wszystkim? Istotnie nie zastanowiłem się, odpowiedziałem z uszanowaniem i smutkiem zarazem. Lecz upewnić mogę pana, że zastanawiałem się nad własnym mym położeniem i gdy takowe panu wyjaśniłem, byliśmy już po słowie. Upraszam raz jeszcze pana, panie Copperfield, przerwał uderzając ręką po stole, bardziej niż kiedy bądź do pancza podobny pan Spenlow. Upraszam raz jeszcze pana, panie Copperfield, abyś oszczędzał mi wszelkich podobnych wzmianek. Przy słowach tych rozległ się krótki, suchy, urwany śmiech skądinąd niewzruszonej panny Murdstone. Jedynie zmienione położenie, o którym panu mówiłem, ciągnąłem, starając się wymijać wszelkie drażniące go wyrażenia, samo mnie zmusić mogło do ukrywania przez pewien czas. Odtąd wszelkich sił i woli i energii dokładam, aby położenie to naprawić. Mam nadzieję, że mi się to uda z czasem. Niech mi pan tylko z łaski swej trochę zostawi czasu. Tak młodzi jesteśmy oboje. W tym to masz pan najzupełniejszą słuszność. Skłonił twierdząco głową pan Spenlow. Obojeście nader młodzi. Wszystko to wierutne głupstwo, któremu raz przecie trzeba koniec położyć. Zabierz pan te listy i wrzuć je w ogień. Zwróć mi, proszę, listy panny Spenlow. Stosunki nasze, jak pan łatwo to pojmujesz, muszą się odtąd ograniczyć do samego Commons. Rozumiesz to pan, panie Copperfield, nie ma innego wyjścia. Zgódź się na to. Nic nie rozumiałem i przystać nie chciałem. Przykro mi było, lecz działał na mnie bodziec silniejszy od rozsądku. Miłość dopominała się pierwszeństwa. Kochałem Dorę do ubóstwienia, posiadłem jej wzajemność. Nie wyrażałem tego wprost i bez ogródek, łagodziłem jak mogłem, napomykając wszelako i nie odstępując od swego. Nie sądzę, abym był śmieszny, broniąc tak mej sprawy, a wiem, żem w postanowieniach był niezłomny. Jeśli tak, odrzekł chłodno pan Spenlow, zwrócić muszę wszystkie me wpływy na córkę. Panna Marston sarknięciem, będącym pośrodku między westchnieniem a jękiem, potwierdziła to przedsięwzięcie. Od tego nawet wypadało zacząć. Spróbuję, ciągnął pan Spenlow, wpłynąć na córkę. Nie chcesz pan tedy, panie Copperfield, wziąć na powrót tych listów. Położyłem je na stole. Prosiłem go tedy, aby nie miał mi za złe, lecz listów tych przyjąć z rąk panny Marston nie mogę. Ani z moich, spytał pan Spenlow. Ani z jego. Odpowiedź moja pełna była szacunku. Dobrze, rzekł tylko. Nastąpiło milczenie. Nie wiedziałem, co począć, odejść czy pozostać. Poruszyłem się z miejsca i kierując ku drzwiom, miałem już wyrazić nadzieję, że postanowienia jego zmiękną może podczas mej nieobecności, gdy przemówił, trzymając rękę głęboko wpuszczoną w kieszeń. Wiadome jest zapewne panu, panie Copperfield, że posiadam pewien fundusz. I córka moja najbliższą z całej rodziny i najukochańszą jest mi istotą. Pośpieszyłem zapewnić go z zapałem, że miłość moja nie miała podobnych pobudek. Nie posądzałem pana o to, panie Copperfield, odrzekł. Owszem, lepiej byłoby dla pana i dla nas wszystkich, jeśli byś był bardziej interesowny. To jest rozsądniejszy i mniej pochopny do tych młodocianych niedorzeczności. Tak. Po prostu i w innym celu powiedzieć chciałem, że wiadomym panu być musiało, że mam fundusz, który przekażę mej córce. Zapewne. Przypatrzywszy się zaś w trybunale najrozmaitszym zawikłaniom, jakie powstają z ogólnego niemal wstrętu ludzi, skądinąd najrozsądniejszych do robienia testamentu, musiałeś pan wnioskować, żem testament zrobił. Zapewne. Byłoby nie do darowania, ciągnął pan Spenlow ze wzrastającym namaszczeniem, podnosząc się na palcach i opadając na pięty, potrząsając jednocześnie głową. Byłoby nie do darowania, jeśliby zamiary moje w tym względzie uzależnione były od jakiegoś przesądu. Byłoby to niewybaczonym szaleństwem i względy podobne nie powinny więcej zaważyć od pióra na szali. Winienem wszelako. Jest to moim rodzicielskim obowiązkiem ochronić córkę od następstw wszelakich, nierozważnych w życiu kroków, jak na przykład niestosownego małżeństwa. Miałżebyś pan, panie Copperfield, dopuścić, abym zmuszony był otworzyć zapieczętowaną już kopertę i choćby najmniejszą wprowadzić zmianę w tym, co od dawna postanowione zostało? Mówił to tak spokojnie, pogodnie, łagodnie, żem się czuł niemal wzruszony. Zrezygnowany był, ale też w postanowieniach stały, poważny, niewzruszony, a przejęty nimi. Zdawało mi się, że łzy ma w oczach. Cóż jednak miałem począć? Miałżem się wyrzec Dory i własnego szczęścia? Gdy mi pozostawił tydzień do namysłu, miałżem go ponownie zapewnić, że ani tydzień, ani lat tysiące w uczuciach moich nie przyniosą żadnej zmiany? Tymczasem, ciągnął pan Spenlow, naradź się pan, panie Copperfield, z panną Trotwood lub z kim bądź doświadczonym i rozsądnym. Daję panu tydzień czasu. Nie było rady. Zapewniając o niezmienności mych uczuć, wyszedłem przeprowadzony ciemną, ściągniętą brwią panny Marston. Brwią, mówię, nie spojrzeniem, gdyż brwi te najwydatniejszym były rysem jej twarzy, a wyglądała zupełnie tak, jak niegdyś w bawialnym pokoiku w Blunderstone. Zdawało mi się, że wróciły pacholęce me nauki, a myśl mą, zdolności, wyobraźnie, znów dławi złowrogi wyraz brwi tych i oczu. niby czarodziejskie zaklęcie. Gdy przyszedłem do kancelarii i po zamienieniu powitań ze starym Tifejem i innymi usiadłem w swym kątku, rozmyślając o przepaści, co się pod mymi rozwarła stopy, i w rozpaczy mej przeklinając sprawcę całej tej biedy, Jeepa, taki mnie ogarnął niepokój o Dorę, że zrozumieć nie mogę, jakim sposobem wysiedziałem na miejscu, nie porwałem za kapelusz i nie poleciałem do Norwood. Sama myśl o tym, jak ją tam dręczyć i straszyć musiano, o łzach, które nieboraczka przelewała, doprowadzała mnie do szaleństwa. Porwałem pióro i skreśliłem gorący list do pana Spenlow, błagając go, aby oszczędzał córkę i nie kazał jej pokutować za moją tylko winę. Błagałem go, by srogością nie łamał delikatnego tego, ustawicznej pielęgnacji wymagającego kwiecia. Na ogół, o ile pamiętam, list brzmiał tak, jak gdybym sam był ojcem Dory, a pan Spenlow okrutnym jakimś tyranem lub ludożercą. Zapieczętowany list położyłem na jego biurku i przez niedomknięte drzwi widziałem, jak wróciwszy, rozpieczętował i czytał. Przez cały jednak ranek nie wspomniał o tym ani słowa i dopiero wychodząc, wezwał mnie i upewnił, że się niepotrzebnie troszczę o szczęście i spokój jego córki. Upewnił ją, mówił, że wszystko to jest dzieciństwo i poprzestał na tym. Uważał siebie i istotnie był nim za nader pobłażliwego i tkliwego ojca. Mogłem więc oszczędzić sobie wszelkich w tej mierze niepokojów. Upierając się przy swoim, panie Copperfield, mówił, zmusisz mnie tylko do wysłania córki na czas pewien za granicę. Oto wszystko. Lepsze jednak mam o panu mniemanie. Namyślisz się i uspokoisz. Co zaś do panny Murdstone? Potrąciłem bowiem, pisząc o tę miłą damę. Szanuję ją wielce i wdzięczny jej jestem za jej czujność, lecz zleciłem jej stanowczo, by nie dotykała słówkiem całego tego zajścia. Puśćmy to w niepamięć. O jedno upraszam pana, panie Copperfield, o to, abyś o tym zapomniał. Oto tylko. W kartce, którą pisałem do panny Mills, nie mogłem powstrzymać się od cytowania podobnych dzikich wymagań. Tylko tyle. Wymagano ode mnie, abym zapomniał Dorę. Tyle tylko. Błagałem pannę Mills, aby się ze mną widziała tegoż jeszcze wieczoru, jeśliby zaś to nie mogło być z wiedzą i zezwoleniem jej ojca, aby raczyła przyjąć mnie tajemnie w izbie przy kuchni, gdzie stały magle. Pisałem jej, żem bliski postradania zmysłów i ona sama tylko może mnie ratować. List cały utrzymany był w stylu, którego by się sam pan Micawber nie powstydził. Posłałem. Wieczorem zjawiłem się na ulicy przed zamieszkałym przez pannę Mills domem i chodziłem tam i z powrotem, dopóki nie doczekałem się pokojówki. Wprowadziła mnie do kuchennej izby. Przekonałem się wówczas, że nic jednak nie przeszkadzało mi zadzwonić jak zwykle u drzwi wchodowych i wejść do salonu. Nic. Chyba tylko zamiłowanie panny Mills do tajemniczości i romantyczności. W kuchennej izbie oddałem się rozpaczy i wyrzekaniu. Wszak po to tylko przybyłem. Panna Mills otrzymała już kartkę od Dory. Wszystko odkryte, pisała Dora. Przybywaj, Julio, przybywaj. Panna Mills, przypuszczając, że jej nie dopuszczą do przyjaciółki, nie udała się do niej. Gubiliśmy się oboje na Saharze. Panna Mills posiadała bogaty dobór słów i lubiła się nim popisywać. Zdawało mi się, że chociaż mieszała łzy swe z mymi łzami, rada była całej tej tragedii. Lubowała się nią, rozpływała. Przepaść, wedle słów jej, rozwarła się pomiędzy mną i Dorą i tylko miłość ponad przepaścią tą przerzucić mogła tęczowy most nadziei. Miłość skazana jest na cierpienia i męczeństwo na tym padole łez, takie już jej przeznaczenie, ale serca uwikłane w pajęcze sieci muszą zerwać kiedyś więzy, a wówczas miłość zostanie pomszczona. Niewiele było wprawdzie w tym, co mówiła, pociechy, lecz po cóż zwodnicze żywić nadzieję. Czułem się bardziej jeszcze zrozpaczony, lecz upewniłem pocieszycielkę mą, że jest jedyną pozostałą mi przyjaciółką. Postanowione zostało między nami, że nazajutrz rano panna Mills uda się do Dory i spojrzeniem, jeśli nie słowem, upewni tę ostatnią o mym przywiązaniu. Rozstaliśmy się smutni i przygnębieni, co zresztą musiało w zupełności zadowolić pannę Mills. Wróciwszy do domu, zwierzyłem się ze wszystkiego ciotce. I pomimo, że mnie uspokajała, położyłem się zrozpaczony. Zrozpaczony też wstałem nazajutrz. Była to sobota. Udałem się do kancelarii. Zdziwiłem się, przyszedłszy tam. Posłańcy stali na ulicy, rozmawiając i spoglądając w zamknięte okna. Spiesznie wyminąłem ich i wbiegłem na schody. Stary Tyfej po raz pierwszy w życiu zapewne nie na swoim siedział krześle, trzymając kapelusz w ręku. — Straszne nieszczęście! — zawołał. — Co? Cóż takiego? — pytałem.
— Pan Spenlow!
— Cóż się z nim stało? — Umarł! W oczach mi pociemniało. Jeden z aplikantów posadził mnie, odwiązał krawat, podał wody. Jak długo to trwało, nie potrafiłbym powiedzieć. Zmarł. Obiadował wczoraj w mieście i wracając do domu sam powoził, wysławszy naprzód, jak to zwykł był czynić, Stangreta. No i cóż? Powóz wrócił pusty do domu. Konie zatrzymały się przed stajnią, służący wybiegli ze światłem. W pojeździe nie było nikogo. Konie poniosły czy co? Nie wiadomo. Nie były wcale zgrzane, mówił Tyfej, nakładając okulary. Wyglądały tak zwyczajnie. Lejce były porwane wprawdzie. Cały dom się poruszył. Wybiegli szukać. Znaleźli o mile.
Więcej niż o mile,
poprawił jeden z młodszych aplikantów.
A tak, masz pan rację, ciągnął pan Tyfej. Więcej niż o mile, tam w pobliżu kościoła.
Leżał przy drodze, na wznak. Czy wyleciał, czy wyskoczył, czując się niedobrze, nie wiadomo. Nie wiadomo też, kiedy skonał. Może i dyszał jeszcze, lecz już nie przemówił słowa. Pomoc lekarska była natychmiastowa, lecz niestety bezskuteczna. Nie potrafię wyrazić wrażenia, jakie wieść ta wywarła na mnie. Nagłość wypadku tego z człowiekiem, z którym łączyły mnie interesy i uczucia, to opustoszałe nagle i na zawsze miejsce w jego gabinecie, miejsce, na którym wyobraźnia moja rysowała go jeszcze. Za każdym skrzypnięciem drzwi zdawało mi się, że wchodzi. Te przyciszone mowy i opowiadania, ci ludzie wchodzący przez cały ranek, by się czegoś dowiedzieć, to ustawiczne powtarzanie znanych mi już szczegółów. Wszystko to zrozumieją ci, co podobne przyzywali chwilę. Ach, sama śmierć jego budziła we mnie zazdrość. Ległbym w grobie z rozkoszą, by niepodzielnie zająć myśli i serce Dory. Zazdrościłem zmarłemu jej uczuć, jej żalu. Zazdrościłem i tym, co ją pocieszać mogli i łzy jej ocierać. Nie wiem, co bym dał, aby ją od wszystkich oderwać i sam być z nią w te dni smutku i żałoby. W podobnym, nie mnie tylko sądzę, znanym nastroju udałem się pod wieczór do Norwood. A dowiedziawszy się od służby, że znajduje się tam panna Mills, wróciłem i wysłałem ciotkę z listem do niej. W liście tym szczerze opłakiwałem śmierć pana Spenlow, prosząc pannę Mills, by zapewniła o tym Dorę, a i o tym także, że ojciec jej mówił ze mną z pobłażaniem, łaskawie, z tkliwością ojcowską, wspominając córkę. Pisząc to, wyznaję, mniej miałem na celu pocieszyć strapioną, jak zmusić ją do myślenia o mnie. Sądziłem jednak, że tym samym czynię zadość sprawiedliwości wobec osoby zmarłego. Nazajutrz ciotka moja otrzymała odpowiedź. List adresowany był do ciotki. Odpowiedź mnie się tyczyła. Dora była w rozpaczy i na zapytanie przyjaciółki, co każe mi powiedzieć, wołała tylko: och, ojczulku, kochany mój ojczulku. Nie zaprotestowała jednak, gdy panna Mills przesłała mi od niej pozdrowienia. Po paru dniach zjawił się w kancelarii pan Jorkins. Zamknął się na rozmowę z Tyfejem. Po kilku chwilach Tyfej uchylił drzwi, wzywając mnie. — Och! — zaczął pan Jorkins. — Szukamy właśnie z panem Tyfej testamentu nieboszczyka. Próżno przerzucamy szuflady, teki. Może byś pan nam pomógł? Umierałem z niepokoju o Dorę, jej przyszłość, opiekę, jaką będzie miała i tym podobne. Rozpoczęliśmy poszukiwania. Pan Jorkins otwierał szuflady jedną po drugiej, wytrząsał teki. Ja i Tyfej przeglądaliśmy papiery, odkładając na bok tyczące się prywatnych interesów nieboszczyka. Tych ostatnich było niewiele. Zadanie swe spełnialiśmy w milczeniu, z powagą
ciche zamieniając słowo, gdyśmy natrafiali przypadkiem na pieczątkę, ołówek, pierścionek lub inne tym podobne z pamięcią zmarłego związane drobnostki. Przerzuciliśmy i opieczętowaliśmy kilka szuflad, gdy pan Jorkins przemówił, stosując do zmarłego jak raz słowo w słowo to, co zmarły o nim zwykł by umawiać. Pan Spenlow był bardzo wymagający. Nie dawał się zwieść z raz wytkniętej sobie drogi. Sami to zresztą najlepiej możecie wiedzieć, lecz sądzę, że nie pozostawił testamentu. Wiem, że pozostawił, rzekłem. Obaj zatrzymali się i spojrzeli po mnie. Na kilka godzin przed śmiercią, rzekłem, mówił mi właśnie, że się od dawna z tym załatwił. Pan Jorkins i stary Tiffey zgodnie potrząsnęli głowami. Nieobiecujące to, zauważył Tiffey. Wcale nieobiecujące, dorzucił pan Jorkins. Nie wątpi pan zapewne, począłem. Kochany panie Copperfield, przerwał mi Tiffey, kładąc rękę na moim ramieniu i przymykając oczy. Gdybyś miał moje doświadczenie, wiedziałbyś, że w żadnym wypadku ludzie tak mało nie zasługują na wiarę, jak w kwestii testamentu. Właśnie, wtrąciłem. Nieboszczyk tak samo utrzymywał. A, skończone, zadecydował Tiffey. Teraz to ręczyć mogę, że testamentu nie ma. Dziwne to mi się wydawało, niepojęte, bo okazało się, że istotnie testamentu nie było, a nawet, o ile z pozostałych papierów można było wnosić, nie było śladu, aby kiedy bądź nieboszczyk o tym myślał. Nie było ani szkicu, notatki, brulionu, nic zgoła. Niepojęte mi się też zdawało to, że stan interesów zmarłego nie wydawał się wcale zadowalający. Trudno było dojść, co komu kiedy opłacił, ile pozostał dłużnym, co posiadał. Owszem, zdawać by się mogło, że od lat już wielu sam dobrze o tym nie wiedział. Pomału doszliśmy do przekonania, że aby dorównać stopie będącej podówczas w modzie w Commons, wydawał więcej niż na to pozwalały skromne jego dochody i stracił osobisty, jeśli go kiedy bądź posiadał, fundusz. Pozostawała ruchomość w Norwood. A Tiffey, nie domyślając się, jakie wszystko to posiadało dla mnie znaczenie, obliczał, że po zapłaceniu długów, nie licząc lub zmniejszając do minimum to, co winien był firmie, zostanie może jakie 1000 funtów, najwyżej. W 6 jakoś tygodni po śmierci mego pryncypała, a nie potrafię wyrazić, ilem przecierpiał niepokoju, panna Mills donosiła mi jeszcze, że na każdą o mnie wzmiankę biedna moja mała Dora odpowiadała tylko: och, ojczulek, drogi mój kochany ojczulek. Dowiedziałem się przy tym, że nie miała krewnych, oprócz 2 starych ciotek, sióstr swego ojca, zamieszkałych w Petney, które od lat kilku zerwały niemal zupełnie stosunki z bratem. Nie zaszło, jak to panna Mills utrzymywała, żadne nieporozumienie, lecz z okazji jeszcze chrzcin Dory zostały zaproszone tylko na herbatę, gdy ich zdaniem winny były zostać zaproszone na obiad i wówczas to odpisały, że lepiej dla obu stron wszelkie stosunki przykrócić. Odtąd każdy poszedł swą drogą. Damy te wyłoniły się dopiero teraz z cienia, proponując Dorze, aby zamieszkała przy nich w Patnej. Dora, ściskając jej, płacząc, wołała: och tak, niech ciocie zabiorą mnie i Julię Mills i Jeepa do Patnej. Tam się też wszyscy wkrótce po pogrzebie udali. Jak znajdowałem czas na wycieczki do Patnej, powiedzieć nie potrafię. Dość, że często błąkałem się po tamtej okolicy. Panna Mills w imię łączących nas więzów przyjaźni prowadziła dziennik. Spotykaliśmy się czasem, a gdy nie mogła mnie widzieć, przesyłała mi stronnice, które odczytywałem w Commons i które przechowywałem niby skarb. Za przykład niech następne służą wyjątki. Poniedziałek. Biedna moja kochana Dora ciągle przybita. Ból głowy. Zauważyła, jak J jest wymuskany. D pieści J. Budzi to wspomnienia, dając upust łzom. Czy łzy są istotnie rosą serca? J.M. Wtorek. D. osłabiona i zdenerwowana. Prześlicznie blada. Czy nie zauważamy tego przy świetle księżyca? D. J.M. i J. używają przejażdżki. J. wygląda przez okno i szczeka wściekle, co wywołuje blady uśmiech na usta D. Z takich to ogniw składa się pasmo życia. J.M. Środa. D. stosunkowo weselsza. Śpiewałam jej, jako najodpowiedniejsze jej usposobieniu, wieczorne dzwony. Nie uspokoiło to jej. Owszem, przeciwnie, wywołało łzy. Zacytowałam wiersz o młodej gazeli, na próżno. J.M. Odwołałam się do cierpliwości i kamiennej rezygnacji. Czemu kamiennej? J.M. Czwartek. D. uspokaja się. Noc lepsza, na lica wracają barwy róży. Wzmianka o D.C. Ostrożnie, z daleka. D. wybucha płaczem. Och, Julio, złym, niegodziwym byłam dzieckiem. Uspokajają ją pieszczoty. Maluje obraz D.C. nad mogiłą. Nowe wzruszenie. Och, co począć, co mam począć? Weźcie mnie gdziekolwiek bądź. Przestrach. D. mdleje. Woda z pobliskiego wyniesiona zajazdu. Poetyczny zbieg okoliczności. Mozaikowa rączka u drzwi kawiarni, jak mozaikowe jest życie ludzkie. Ach. J.M. Piątek. Dzień pełen zdarzeń. W kuchni zjawia się posłaniec za bucikami. Służąca odpowiada, nie rozkazano. Człowiek ten upiera się przy swoim. Służąca zostawia go w kuchni z J. i idzie się dowiedzieć. J. nie ma. D. w rozpaczy. Posyła na policję. Nieznajomego poznać można po dużym nosie, ramiona jak poręcz na moście. Poszukiwania. J. wciąż nie ma. D. płacze niepocieszona. Wzmianka o gazeli, ale bezskuteczna. Pod wieczór zjawia się jakiś chłopak. Wprowadzają go. Nos duży, ale ramiona niepodobne do poręczy. Żąda nagrody, wie, gdzie pies się znajduje. Bliższych szczegółów odmawia. Opłacony wiedzie kucharkę do sąsiedniego domu, gdzie znajdują J. przywiązanego za łapkę do nogi stołu. Radość D., która skacze około J. jedzącego wieczerze. Ośmielona szczęśliwym obrotem rzeczy. Wspominam znów. D.C. D. wybucha płaczem i woła. Och, nie, nie, nie. Nie powinnam myśleć o niczym, oprócz biednego mego ojczulka. Ściska J. i szlocha. Zasypia wreszcie. D.C. Niech ufa skrzydłom czasu. J.M. Panna Mills i jej dziennik. Była to jedyna moja w owe dni pociecha. Ujrzeć tę, która na krótką przedtem chwilę widziała Dorę. Czytać imię Dory na stronnicach jej dziennika. Boleć z nią i przez nią. Było mą jedyną rozkoszą. Zdawało mi się, żem zamieszkał w pałacu na lodzie, który roztopniał, pozostawiając wśród ruin tylko mnie z panną Mills. Że zły czarodziej jakiś zarysował magiczne koło wokół niewinnej boginki mych myśli, pozostawiając mi owe skrzydła czasu, jedyną śmiertelników pociechę.